Proszę Państwa, ja przepraszam z góry, bo jakoś tak obsesyjnie wracam do tak zwanej czarnej dziury lat 80. I pewne rzeczy mogą się tutaj powtórzyć. Jeżeli ktoś czytuje to, co tam gdzieś pisze, to będzie miał mi za złe. Między innymi to, co się pojawiło w Podebiucie, tam w tej książce, no pewne fragmenty dotyczą lat 80. Te lata były niezmiernie dla mnie ważne, jeżeli chodzi o jakieś dojrzewanie i próbę zrozumienia miejsca samego siebie w życiu literackim. Stąd pewne rzeczy gdzieś tam się powtórzą z góry. Państwa przepraszam. Przyciśnięty kiedyś do muru musiałem wykrzusić tylko jeden tytuł. Wiłem się jak piskorz, lecz zasady tej zabawy były nieugięte. Mój wpis do Księgi Życia miał być jasny, w miarę prosty. Miał nie pozostawiać cienia wątpliwości. Pierwotny tekst, zbyt kluczący w gąszczu retorycznych sztuczek, musiałem wyrzucić. Wreszcie napisałem coś, co przypadło do gustu pomysłodawcom projektu. Cytuję. Książkom zawdzięczam wiele. Gdyby nie one, nie wyrwałbym się nigdy ze skromnych ram robotniczego domu. Dzisiaj określają mnie i moje życie. Trudno wybrać tylko jedną spośród wielu mających na mnie wpływ, kształtujących w dzieciństwie i za młodu. Hesse, Hamsun, Dostojewski, Mann, Baudelaire, Rimbaud. Te nazwiska znaczyły kolejne wstrząsy w mojej świadomości. Ale wybieram Stachurę. Niech będzie Siekierezada, bo jest wyrazem tęsknoty każdego młodego człowieka za wędrówką i miłością. Jest zapisem ekstazy i bólu. Siekierezada zostanie we mnie na zawsze. Gdy słyszę jej zew, biorę plecak i wychodzę z domu. Skąd ten Stachura? Przecież było tylu lepszych pisarzy. Dlaczego jego kult był tak ważny dla mnie i niektórych z mojego pokolenia? Odnosiliśmy wrażenie, że coś skończyło się definitywnie z jego śmiercią w 1979 roku. Będziemy w tym roku obchodzić okrągłą rocznicę tego samobójstwa. A właśnie w ostatnich dniach zmarł jeden ze stachurowych towarzyszy, Witek, czyli Wincenty Różański, którego tomiki, a szczególnie Słońce idące jak włócznia śpiewało, obok Zniczy Babińskiego, to były dwie ważne lektury poetyckie przełomu lat 70. i 80. Dlaczego więc Stachura? Bo to było coś więcej niż zaczernianie papieru. To była choroba na literaturę. Wieczna gorączka, szaleństwo szukające ukojenia w słowach. Być może jest tak, że w normalnych społeczeństwach rozwijających się harmonijnie, mających wszystko po kolei w swoim charakterze i historii, tylko wypełnia się obowiązki literata, realizuje pewną społeczną formalność literackiego fachu i nie zdarzają się tam wieszczkowie, nawiedzeni, natchnieni samobójcy. Być może tak jest. Nam wtedy, w samym środku komunizmu, najbliższy był jednak romantyzm. Chociaż wprost się o tym nie mówiło, to marzyło się o sekcie, o bractwie nadwrażliwych, dla których Stachura, Bursa, Gielo, Ratoń, Babiński, Milczewski Bruno, Burtowy, Szymanowicz to były kolejne ikony, święci w Panteonie. Rok 1979, rok śmierci Stachury i końca Starego Świata, był i dla mnie rokiem przełomowym. Rozpoczęcie studiów polonistycznych we Wrocławiu, zamieszkanie w akademiku ITD przy Pocztowej, w 6-osobowym pokoiku. Wśród tylu osób postać niezwykła. Grzegorz Marek Lisowski z Radomia. Wolny włóczęga, zdający sobie na anglistyki i rzucający je po kilku miesiącach. Koneser zbuntowanej bądź awangardowej literatury, wielbiciel Stachury, poeta po debiucie w Tygodniku Kulturalnym i Tygodniku Powszechnym. Bardzo mi to imponowało. A nasze wielogodzinne rozmowy uformowały mnie jako czytelnika, wskazały na to, co warto po rozmaitych bibliotekach szukać. Wiele skorzystałem z pasji i wiedzy Grzegorza, o którym dzisiaj ślad zaginął, a w mojej pamięci nadal żyje. Rok 1979 i następne lata dokonały również przełomu w moim życiu czytelniczym i obywatelskim. Do mojej świadomości doszło, że istnieje jakaś inna literatura. Literatura nielegalna, wydawana w podziemnych wydawnictwach. Że istnieją takie pisma jak Zapis czy Aneks. Że we Wrocławiu prężnie działa podziemna sieć kulturalna i literacka. Okazało się, że moimi sąsiadami w akademiku są działacze różnych struktur, różnych nielegalnych struktur. Poznałem Mirka Spychalskiego i Leszka Budrewicza, od których dostawałem podziemne wydawnictwa. Lata 80. stały się dla mnie czasem dorastania do głębszej i bardziej skomplikowanej wizji literatury i środowisk literackich. Zacząłem się zastanawiać, gdzie tak naprawdę warto drukować i z kim trzymać. Za decyzjami tego typu czaiło się podejrzenie o kolaborację, serwilizm, wręcz narodową zdradę. Wkrótce, podobnie jak wielu kolegów z pokolenia, poczułem się zmęczony tym lawirowaniem. Literaci, którzy mimo porażającego doświadczenia stanu wojennego trzymali z Jaruzelskim, wydawali się obmierzłymi robakami. Ale zadziwiająca rzecz, że wkrótce nasza niechęć zaczęła dotyczyć i tych drugich, zanadto tyrtejskich, zbyt walendrodycznych. Ich wiersze, tak słuszne i poprawne, nadawały się na ulotki i mury, lecz nie do intymnego przeżywania. Gorączkowo szukaliśmy trzeciej drogi, takiej, która pozwoliłaby na lekką i swobodną ekspresję własną, na liryczną eksplikację prywatności. Coś takiego podsuwały mi wiersze nieznanego poety ze Słowenii, Tomasza Szalamuna, oraz poety z Ameryki, Johna Bermana, którego wiersze z jakiegoś starego, fioletowego egzemplarza literatury na świecie podsunął mi wtedy w akademiku Grzegorz Marek Lisowski. Nie wiem, dlaczego te wiersze tak mnie poruszyły. Jego los, świadectwo klęski towarzyszącej uprawianiu poezji, ta żarliwa melancholia, wściekłość, furia, liryzm gdzieś strzewi, bezpośredniość, bezceremonialność, wygłup, autodestrukcja? Może w istocie o to mi chodzi. Stąd ta jakaś nabożna neuroza w podejściu do wierszy Wojaczka i Dylana Thomasa. Gdyby Piotr Sommer tylko Berrymana przetłumaczył, to już by wystarczyło na przełom, na rewolucję. Słynny niebieski numer to i owszem, doceniam, rozumiem, ale fioletowy ze statuą wolności jest w moim mniemaniu i przeżyciu najważniejszy. Nie pamiętam, który to numer. Nie mogę się odnaleźć w szpargałach po przeprowadzce. Celowo zgubiłem, to pewnie objaw lęku przed powtórzeniem, przed naśladownictwem. Zresztą tak samo silnie działa Szalamun. Po kwadransie czytania jego wierszy już się chce pisać chaotycznie, rozrzutnie, o wszystkim, zachłannie. Już się chce mieć za nic dyscyplinę, tradycję, konwencję. Ale proszę sobie wyobrazić stan wojenny i jego ponure wierszyki. I proszę na chwilę zajrzeć do mojego plecaka, gdzie wówczas królował cienki tomik Szalamuna, jak jakieś lekarstwo, nitrogliceryna pod język. Cud, że przeżyłem. Ale ten cud zawsze się jakoś nazywa. Chciałbym spróbować odnaleźć te nazwy. A więc może tak. Poeta jest tylko poetą. Człowiekiem, który celebruje swój stan, swoją ekstazę, swoją skazę. A reszta mu zwisa i powiewa. Choćby się nazywało narodowo-patriotycznym obowiązkiem i koniecznością świadczenia. Jest więc w samym jądrze ekstazy. I tą ekstazą się dzieli, rozpisując na strzępy puszczane na wiatr. Może ktoś złapie i poda dalej. Mówiąc językiem Kornhausera, może się ktoś złapie na lep poezji. Szalamun jako cudownie złapany, urzeczony, uwiedziony. To przechodziło moje debiutanckie pojęcie, że można tak niefrasobliwie i ekstatycznie. To nadal niektórym przechodzi koło nosa. Nie mogą się połapać, nie mogą zajarzyć. Dla nich to jakiś bełkot, dadaistyczny słowotok. A to są mantry, ekstatyczne zaśpiewy, gardłowe wyliczanki i rzeczy tego świata, uroczyste ogłaszanie jeszcze jednej minuty życia. Poeta jest tym, który wydziera językowi terytorium. Jeden przy tym zostaje, czyli sadzi na swej pracowniczej działce smętne kwiatki i pietruszkę. Drugi rozszerza stan posiadania i robi rewolucję w koloniach. W tym znaczeniu Szalamun jest konkwistadorem, zdobywcą nowej ziemi, nowego języka, który bierze się z nieoczekiwanego liryzmu surowych eksklamacji, z jednorazowych i spontanicznych definicji stanu i sytuacji podmiotu, nastawienia na migawkową, mgnieniową relację o bohaterze języku, buzującym i wzburzonym, gotującym się do skoku na podejrzaną skończoność i stałość świata. Szalamun dał mi moc przetrwania w wczesnej młodości, opierający się na błędnych podstawach. Sądziłem bowiem, że zdolny poeta demonstracyjnie umiera, albo powinien w miarę szybko umrzeć. Szalamun odpowiada najmniejszym nawet wierszem, że poetą jest ten, kto jest zdolny przeżyć i podać innym jak na dłoni zdolność przeżycia, czyli postrzegania sensu, wyciągania z jego twórczych wniosków na przyszłość. Jego wulkaniczny śmiech, zaraźliwe poczucie humoru, gorączkowe napięcie, gotowego na wszystko języka, po dziecięcemu wysylabizowana afirmacja, a przede wszystkim ton, tak odległy od patosu obowiązującego wtedy w Polsce modelu, podziałał na mnie jak kubeł zimnej wody i pozwolił wówczas uwierzyć w jakąś przyszłość, przyszłość wolności, przyszłość języka. Więc tak to mniej więcej było. Chyba, że coś mitologizuje dzisiaj. Proszę Państwa, a z rzeczy moje? Dziękuję bardzo. A z rzeczy mniej wzniosłych, to taki patos jakiś głupi się pojawił, z rzeczy mniej wzniosłych odbywało się normalne życioczytanie znaków nadchodzących od stron literackiego świata. Wspólny debiut z Adamem Poprawą w ramach Arkuszy Odry, Kłodzki Klub Literacki, poznanie Krzyśka Śliwki, czekanie w kolejce na wydanie tomiku pod czujnym okiem Marka Garbali, Wałbrzyski Klub Literacki, rozmowy i spotkania z piszącą wtedy wiersze Olgą Tokarczuk, Wrocławski Teatr Kalambur, seria poetycka prowadzona przez Jana Stolarczyka. Jak widać, kontakty z podziemnym światem literackim miałem dość luźne, natomiast mocno związałem się z tym, co na powierzchni. A tym, co na powierzchni, w pierwszym debiutanckim rzucie zarządzał miesięcznik, a potem tygodnik pracy twórczej Radar. Nie znajdziecie jednak Państwo w żadnym podręczniku wiadomości na temat formacji Radaru. Natomiast bardzo dużo mówi się o formacji Brulionu. Jak do tego doszło? Jak to się zazwyczaj dzieje? Popularna ocena poezji tworzonej w latach 80. opiera się na myśleniu dykotomicznym, czego przykładem mogą być słowa Krzysztofa Karaska. Cytuję. Lata 80. ogólnie rzecz biorąc są zmarnowane dla poezji. Większość wierszy powstałych w tym okresie szlachetna w intencjach, heroiczna, tyrtejska, z pewnością niezbędna dla zachowania duchowej tożsamości narodu. Jeździ tylko dokumentem społecznym, historycznym, historyczno-literackim w najlepszym razie. Tych kilku poetów, których debiuty z tego okresu są coś warte, którzy usiłowali pisać pod prąd, których wiersze nie były satyrą, agitką, różnego rodzaju poezją interwencyjną, przeszło niemal niezauważone. Koniec cytatu. Taka tutaj się opinia Karaska pojawia. Mówić w takim razie będę o dziwacznej grupie twórców nie mieszczących się w zakreślonych biegunach. Z moich obserwacji wynika, że nie zajmowali się pisaniem tekstów użytkowych, satyrycznych, agitacyjnych czy innych, mających na celu szlachetną konserwację niezłomnej substancji duchowej narodu. Przeciwnie, ich teksty, te, które się zachowały, są dość abstrakcyjne w intencjach, w tym sensie bardzo ogólne. Kwalifikowałyby się do widzenia ich w innej perspektywie, do umieszczenia poza doraźnością. Stało się jednak inaczej. Wypadły zupełnie z obiegu, podlegając ogólnej kwalifikacji lat 80. jako kulturowej próżni. Pamięć historyczno-literacka obeszła się z nimi jeszcze okrutniej niż z poetyckim wyrobnictwem, wierszowaną publicystyką. Mechanizmy ujednolicenia statystycznego są jak widać bezwzględne. Skoro utarło się coś nazywać czarną dziurą, to już nią musi pozostać. O kogo właściwie chodzi? Nazwiska niewiele powiedzą. Chodzi o zjawisko zanikania czy znikania ludzi, którzy w swoim czasie, w swoim środowisku coś znaczyli, wyłaniając się z masy, wyróżniając się na tle innych piszących wiersze. Można postrzegać fenomen wspólnoty, może nawet rodziny Radaru w kategoriach pokoleniowej zdrady. W takim razie powie ktoś, to dobrze, że zniknęli, że historia literatury tak sprawiedliwie i sumiennie zatarła ślady. Ten ktoś powie i tak, to co się działo w Radarze i wokół niego było czymś sztucznie podsycanym, kanalizującym niewygodne dla ówczesnej władzy nastroje młodzieży. Intencji tak mówiącego zapewne tkwi ukryte założenie, że to, co wartościowe, budziło się do życia poza czasopiśmiennictwem reżimowym, w innych obiegach, na przykład wokół rodzącego się Brulionu. Mam więc na myśli pewien określony wycinek czasowy, powiedzmy środek lat 80. Stopniowo ze szkółki literackiego przedszkola wyłaniają się tacy piszący. Marek Czuku, Krzysztof Świerkosz, Gabriel Koch, Dorota Wójcik, Joanna Szczepaniak, Wojciech Izaak Strugała, Hanna Karaś, Anna Piwkowska, Krzysztof Martyna, Mariusz Baryła, Beata Pawłowicz, Wojciech Marek Darski, Marek Chorawik. Dominują urodzeni po 60 roku, ale przewijają się w tej gromadzie również urodzeni pod koniec lat 50. Zwróćmy uwagę, że nikt z wyżej wymienionych nie załapał się później na główną listę promocyjną. Nie znalazł się w świecie przeznaczonym do wyniesienia, wypełnienia naturalnej, biologicznej luki. Czyli w środowisku Brulionu żadne z tych nazwisk nie zafunkcjonowało pokoleniowo. Nasi bohaterowie zostali raczej jakimiś rozbitkami wyrzuconymi za burty literackich dziejów. Nigdy nie zaistnieli w szerszej świadomości jako wspólnota czy grupa pokoleniowa. Dwoje, może troje z nich trafiło do słownika literatury urodzonej po roku 60. Ale raczej na zasadzie ciekawostki. Można rzec, że wymienieni twórcy przetarli drogę drugiej, mocniejszej, być może bardziej utalentowanej fali pokoleniowej, że historia potraktowała ich jako podkład, niezbędną mierzwę. Byli blisko nobilitacji, lecz zabrakło siły, większej wiary w sens tego, co się robi, a także przebojowej promocji. Otarli się o coś wielkiego, głębokiego. i perspektywicznie rzutującego na przyszłość. Choćby i w tym sensie, że wyłonili ze swego grona Marcina Sendeckiego, który jawi się jako łącznik pomiędzy niedoszłą formacją Radaru, a spełnioną, triumfującą formacją Brulionu. Na 5 miesięcy przed likwidacią pisma ukazało się 8 wierszy nikomu wcześniej nieznanego Marcina Sandeckiego. Horror słabującej korekty pogłębia wymowę tego faktu. Dumny debiutant rzucił w twarz radarowej hołocie swoje przerażająco doskonałe wiersze, demonstracyjnie opatrując jeden z nich pesymistycznym mottem z Antoniego Pawlaka. Tak jakby owym symbolicznym, wyzywającym mottem chciano powiedzieć, że czym ma być poezja i jakie obowiązki ma podjąć. Młodzieży skupionej wokół hermetycznego poety Mieczysława Machnickiego i krytyka guru Adama Kowalskiego, młodzieży hołdującej modelowi wiersza raczej klasycyzującego, a już najpewniej eskapistycznego czy metafizycznego, zaproponowano obowiązki, pewien rodzaj doraźnego ubolewania w reistycznym stylu. Ciekawa może być próba opisu specyfiki wewnątrzgrupowych relacji. Chodzi mi o rozkład akcentów estetycznych, preferowany kształt wiersza. W zasadzie panował pluralizm, przybliżający brulionową dowolność, wyprzedzający ją i zadziwiający sposób, podsuwający gotowy już wzorzec. Nie chcę przez to powiedzieć, że środowisko Radaru posunęło gotowy wzorzec organizacyjny, estetyczny formacji Brulion, że to właśnie tak się odbyło. To zbieg okoliczności, że kilkanaście miesięcy wcześniej istniała grupa ludzi piszących wiersze, skupionych wokół swego czasopisma, niestety reżimowego i pozbawionego charyzmatycznego organizatora w stylu Tekielego. Grupa, której ambicje, ciągoty, preferencje artystyczne ułożyły się w analogiczny do późniejszego wykonania sposób. Mieliśmy więc skrzydło klasycyzujące, na które dmuchano i huchano, takie odniosłem wrażenie, jako współuczestnik wydarzeń. Ktoś już więc grał rolę Kellera. Jedno przynajmniej nazwisko pozostało. Twórczość tej osoby ma się dziś całkiem dobrze. Mówię o Annie Piwkowskiej, autorce kilku zbiorów wierszy kontynuujących radarowe początki, a więc klasycyzujących, rymowanych, rytmicznych. Rolę Enfant Terrible pełnił Mariusz Baryła, świetlicki tego środowiska, zbyt dosłowny i ekspresjonistyczny jak na gust redaktorów Radaru, niemniej drukowany. Wyznaczał swoją praktyką poetycką skrajność, którą dzisiaj w glorii uproszczenia można by nazwać opcją barbaryzującą. Z grupy wyłonił się energiczny krytyk towarzyszący. To bardzo ważne, żeby grupa istniała i jakiś tam sposób się promowała. Który swe hierarchie zaczął z przekonaniem tworzyć zaraz po pamiętnym zjeździe współpracowników Radaru w Bolesławcu koło Kępna, otaczając szczególną ochroną uczestników owego zlotu. Wkrótce Dariusz Kowalczyk, bo o nim mowa, miał już gotową formułę wzbraniającą, to znaczy przepis na udaną poezję, realizowaną według niego przez niektórych poetów Radaru, a nie realizowaną przez ludzi z zewnątrz. Grupa zaczynała wtedy obrastać w zarys programu, osłonę teoretyczną, zaplecze dyskursywne. Kowalczyk pisał z dezaprobatą o poezji jaskiniowej, zapatrzonej w mrzonki, fałsze, cienie na ścianach jaskini. W polemice, jaka się wytworzyła, odkryła także łamy innych czasopism, na przykład Studenta, precyzował swoje stanowisko, głosząc tezę, że, cytuję, cała literacka Polska skroniła się do platońskiej jaskini, gdzie obserwuje pełzające po ścianach cienie życia, pisze o nich wiersze, podczas gdy prawdziwe idee pozostają nietknięte. Koniec cytatu. Zarzut skierowany do młodej poezji opierał się na założeniu, że brakuje jej obiektywności, a młodzi, zapatrzeni w swoją własną subiektywną prawdę, epatują czytelnika czymś mylnym i chorobliwym. Kowalczyk, nawiązując do zdania Mariana Kisiela, bardzo ważnego krytyka tamtych lat, że poezja nowej prywatności skończyła się emigracją wewnętrzną, podtrzymywał tezę, że tak naprawdę nic się nie skończyło, a poezja jaskiniowa jawi się jako nędzna kontynuacja nowej prywatności. Program pozytywny podsuwany poetom Radaru brzmiał, cytuję, wydaje mi się, że miejsce jaskiniowej zajmie teraz poezja propozycji, wypełniania luki po zdewaluowanych wartościach, odbudowa starej otwartości, siły uczucia i wyobraźni. Koniec cytatu. W tym samym numerze z 26 lutego 1987 roku spotkały się tezy Kowalczyka i wersy Sandeckiego. Obok słów, że są już poeci, którzy przeszli katarzis, otrząsnęli się z niedojrzałego neurotyzmu. Te słowa. Popołudnie. Orkiestra prowadzi kogoś w zaświaty. Pluton kawek zbiera się do lotu. Wita cię speaker, śpiewa czajnik. Sąsiedzi z dołu wypatrują karetki. Zmierzcha, wychodzisz. Biegniesz ulicą. Pracuje piekarnia. Stare kobiety stoją przed domami. To wtórowanie do określania stanowisk i rozwój poszczególnych poetyk właściwie się dopiero zaczynało. 16 lipca 1987 okazał się ostatni numer pisma. Ten potencjał liryczny, intelektualny poszedł w rozsypkę, odnajdując się po latach w innych układach personalnych, ideowych. Jednakże większość zmienionych twórców zrezygnowało z kariery literackiej, nie znajdując rezonansu czytelniczego, krytycznego. Czy poczuli się zignorowani, wymanewrowani na boczny tor? Być może stało się tak, że odkryli własnym życiem, na przykładzie własnego losu, jakąś stałą prawdę. Podobny kłopot zaistnieniem dla jednych i sztandarowe nadistnienie dla drugich. Literatura lubi skrajności. Chciałem tu w wielkim skrócie, uproszczeniu pokazać, jak do tego dochodzi, jak nieśmiali i nieważni przygotowują nadejście buńczucznych i stanowczych. Mniejsze ociera się o większe. Choć na początku wszystko jest równe i nieraz kaprys losu, przewrotna mechanika promocji doprowadza do niespodziewanych pierwszeństw i wyprzedzeń. A uzurpacja? Uzurpacja rodzi się sama. Jest częścią mechanizmu wyłaniania nowych bytów literackich. Bez uzurpacji nie ma literatury, nie ma listy bestsellerów, nie ma zestawu gotowych nazwisk. Nazwisk gotowych na co? Na dalszą obróbkę, dalsze przetworzenie, na wyższym już piętrze uzurpacji. Uzurpacji krytyka, interpretatora, wreszcie historyka literatury. O tak sobie wspominam lata 80. Dziękuję bardzo za uwagę.
Państwa, może ktoś z Was ma jakieś pytania do Karola Majszewskiego?
No ja mam takie pytanie, na przykład jak Karol, mówisz o promocji, a na przykład w zasadzie pominąłeś, albo ukryłeś przed promocję, a na przykład protekcję. Też pewnie wydaje mi się, że literatura czy nazwiska socjalistyczną, to jak to między ludźmi, na przykład tam ktoś kogoś znał, tak, ktoś tam kogoś, jakiś konkurs, coś tam, nie wiem, jak to w latach 80. było, ale na przykład jak myślisz, jak istotna jest na przykład protekcja w przy jakiejś promocji, tak?
Znaczy co, protekcja ma strasznie wszystką konotację, a wiem, co masz na myśli i jakby to sobie można w życiu literackim wyobrażać. No, wracając do tego, co powiedziałem. Tak, wiem, oczywiście. Oczywiście, ale moje doświadczenie młodzieńcze, które próbowałem tutaj Państwu jakoś opisać, też tego dotyczyło. Ci koledzy z naszego kręgu radarowców, czyli poetów, poetek z całej Polski, związanych z pismem Radar, którzy przyjechali na osławiony zjazd w Bolesławcu, brali udział w dyskusjach, dali się poznać, pili potem wódkę w pokojach i tak dalej, weszli w jakąś komitywę, w jakiś przyjacielski, zaangażowany związek z owym Dariuszem Kowalczykiem i tak dalej, i tak dalej. Nagle zostali z całej naszej grupy wyeksponowani. On chętniej pisał o ich wierszach. On umieszczał ich w tych swoich kategoriach. Stali mu się jakoś bliżsi poprzez ten kontakt osobisty. Jest być może takie zjawisko, ten kontakt osobisty jakby wpływa na nasze wybory krytyczne, jakoś się odciska. Ja wierzę w obiektywność, proszę Państwa, procesu, że czytam coś i nieważne, czy widzę twarz autora, czy nie widzę, czy go znam, czy mnie poklepuje, czy dzwoni, czy smsuje, tekst mnie wciąga sam przez się, bez całej tej otoczki biograficzno-towarzysko-środowiskowej. Wierzę w to. Niemniej jest coś takiego, o czym ty mówisz, że zaciśnia się pewien krąg, pewnego środowiska, pewnej takiej komitywy i przez te lata biorę udział w życiu literackim, z czymś takim się spotykam. Nie jest to ani groźne, ani wiodące, ani ważne. Jest to osobliwy smaczek folkloru literackiego. Protekcją bym tego nie nazwał, tylko szczególną życzliwością, szczególną przyjaźnią, sympatią dla tego młodego człowieka, z którym mam kontakt jakiś osobisty, częsty, z którym dyskutuję i jakoś chętnie sięgam po jego wiersze, bo jakby czuję jego osobowość pozatekstową. I to kładzie się jakimś tam cieniem przy mojej Niemniej zaznaczam, ja jako krytyk bardzo rzadko w coś takiego wchodziłem i te początki mojej krytyki są całkowicie niezwiązane z konkretnymi bytami. Przesyłano mi jakieś tomiki i całymi latami ja nie miałem pojęcia, jak ci ludzie wyglądają, co się z nimi dzieje. Byłem gdzieś poza tym plotkarsko-towarzyskim światem i gadałem sobie z wierszami, gadałem sobie z tomikami i to był taki układ. Ale być może jest tak, że jak zobaczę tego człowieka, porozmawiam, potem inaczej piszę, czy coś takiego jest. Wydaje mi się, że jest takie zjawisko. Jest to jakoś psychologicznie umotywowane. Nie nazwałbym tego protekcją, bo nigdy mi nikt nie zapłacił jakichś małych, czy dużych, czy średnich pieniędzy, żebym dobrze napisał o jego wierszach. Nigdy czegoś takiego w swoim życiu nie przeżyłem. No, zapewne na nic takiego bym się nie zgodził. To nie ten rynek. Jesteśmy w zupełnie innej niszy. I tutaj to nie wypadałoby. Przecież to jest nienormalne. No.
Karol, a wspomniałeś w sumie o dwóch głównych środowiskach i o tych oficjalnych dosyć, z których jedno nawet było jakoś tam odsądzane przez to, że uznawane jest za reżimowe. A jak miał się underground, sam izdat tamtych czasów, jak to wspominasz?
To znaczy, oczywiście siłą rzeczy ja musiałem dokonać wyboru, bo chciałem też poruszyć sprawę tak zwanego trzeciego obiegu i opisać artziny, które wpadały mi w ręce, albo z którymi coś miałem wspólnego, albo słyszałem i tak dalej. Ale dla klarowności wywodu wyciąłem ten wątek. Ale rzeczywiście to budowało, szczególnie w drugiej połowie lat 80., proszę Państwa, stanowiło o takim specyficznym smaczku życia literackiego. Ja odetchnąłem, nareszcie tylko niereżimowe albo niereżimowe, a jest jakaś ścieżka pośrodku. Wydawałoby się wariacka, nieważna w perspektywie historii literatury, ale potem okazała się dość ważna, dość istotna. Wyłonił się z tego świata jakieś podsiadło, wyłoniło się jeszcze paru. To było ważne. Niemniej ja już byłem określony, a jakby niezbyt utożsamiałem się z tym. Owszem, gdzieś tam do mojej świadomości dochodziło, ale ja miałem inne miejsca realizowania się. Konkursy, na które namiętnie zacząłem w drugiej połowie lat 80. wysyłać jakieś tam drobne sukcesy związane z zaproszeniem, że człowiek pojechał, posłuchał wykładu, wziął udział w warsztatach. To było dla mnie bardzo budujące, bardzo jakieś rozwijające. Nieraz było głupie i niepotrzebne, żałowałem pieniędzy poświęconych na bilet, ale to też jakiś rodzaj doświadczenia. Drugim takim miejscem były kluby. Okazało się, że żyję w krainie ciekawych klubów literackich i z tej samotniczej drogi jakiegoś tam drobnego wyrobnika literackiego. Mniej więcej w roku 84 przeszedłem na drogę uczestnika działań grupowych. Wciągnął mnie Boguś Michnik, zainteresował do klubu Kłodzkiego i tym, co się działo. Bardzo dużo się działo. Wydawali ciekawe tomiki, naprawdę. Każde spotkanie było czymś dla mnie ważnym. Zaraz potem pisałem jakiś wiersz albo jakąś notę. Wracałem do tej Nowej Rudy naładowany istotnym przeżyciem, doświadczeniem. To było ważne. Potem okazało się, że coś analogicznego istnieje w Wałbrzychu. Biała Baszta, legendarna, Zamek Książ, gdzie spotykał się klub wałbrzyski, gdzie poznałem Olgę Tokarczuk, jak napisałem, która wtedy bardziej poezją się zajmowała. Potem małymi prozami poetyckimi, których byłem jednym z pierwszych czytelników. I jakby niepotrzebny był mi zin w tym momencie. Ja już byłem jakoś odnaleziony, a zin był głosem tych, którzy się jeszcze nie odnaleźli w oficjalnych jakichś strukturach. No ja jednak w sumie w te oficjalne struktury wlazłem poprzez konkursy, poprzez radar i inne pisma, gdzie wysyłałem, drukowałem tygodnik kulturalny, miesięcznik literacki, no niestety bardzo źle się kojarzący, czerwony miesięcznik literacki o starych tradycjach lewicowych. No niemniej Andrzej Lam był dla mnie jakimś autorytetem i rozmowa z nim listowna dla mnie coś znaczyła, ale zgadzam się, Łukaszu, dla całości obrazu, tylko to nie rozmiar tych karteczek, trzeba by wspomnieć o trzecim obiegu, o ruchu art zinowym, bo to było bardzo, bardzo barwne i egzotyczne jak na warunki polskie. właśnie ta działalność taka samizdatowa i jakby oddolna, gdzie nikt z góry nie dał jakichś pieniędzy państwowych, ministerialnych, Bóg wie jakich. No dobra, chłopaki, weźcie, zróbcie, my tu wam tego. I to było fantastyczne, że oni się nareszcie odcięli od jakiegokolwiek sponsora, mecenasa, określacza z góry. Oni sobie od dołu coś określili. Więc to jest ważne, masz rację. Tak.
To jak posiadłem tu w Zielonych Mazurach i napisałem na maszynie egzemplarze, to dobry Jaśko, żeby tego Ardzin?
Tak, tak.
No, bo, to
było pismo tego.
Tego egzemplarzy, tak. Przez kalkę roznosił.
Wolność i pokój? Chyba tak się dało.
Tak, no. Wolność i pokój.
W tym opolskim kole, tak.
Rzeczywiście. Drewicz był u nas, też wolność i pokój. Nieważne, przepraszam.
To na powielaczu było najczęściej.
Nie, no mówimy nie o drugim obiegu, typu Instytut Rolnictwa Domowa, Ptenowa.
Ale niekiedy dochodziło do przedziwnych połączeń jakichś i ten sam powielacz mógł obsłużyć, wiesz, jakąś drobną rewoltę artystyczną w małym zakresie i jednocześnie mogło tam wychodzić jakieś pismo, wiesz, po pewnym Budrewicza.
W jakimś wywiadzie mówił, że tak. Wydawali zina w polu Dobry Jaśko. Pieniądze dawał mimo polski SB, który nie miał o czym raportów pisać.
No proszę.
Dawał im na wydawanie zina.
Sytuacja się komplikuje, obraz się dopełnia, ale trzeba było po 20 latach to by mi nawet do głowy nie przyszło. No fantastyczne, niesamowite.
No ale macie swoich poetów, od początku były też to połączone, bo tam je autorzy z wszystkich tych środowisk, radarowcy i zinowcy.
Tak, a no właśnie. No właśnie, macie swoich
poetów. Bardzo dużo tych zinowych poetów. Wiecznie. Tak samo tych radarosów było chyba więcej niż dwóch czy trzech. Wydaje mi się, że tam się więcej nazwisk pojawiło.
Mhm. No, znaczy,
na pewno Piwkowska i Świerkosz, a tak, wydaje mi się, że jeszcze kilka.
To chodziło mi o Parnas, o notki biograficzne, że tam ten. Natomiast macie swoich poetów i jest więcej. Przynajmniej po jednym wierszu, ale tam się pojawiają. Tak, tak. Tu masz rację. Znaczy, chodzi mi ogólnie o taki mechanizm. Jakie to jest przewrotne. Co w historii też nagle zaczyna znaczyć i jak to się wszystko wzajemnie o siebie ociera i jaką rolę pełni zręczny menadżer, który no potrafi z tego zrobić zjawisko, który potrafi to i opisać, i sprzedać, i wypromować. I jeszcze jest coś takiego chyba jak szczęście historyczno-czasowe, znaleźć się w określonym miejscu, w określonym czasie i wyjść jakąś do silną falą taką, wiesz, talentów.
No tak, no ale Dunin przez 10 lat promował tą swoją grupę swoich autorów i nic mu z tego nie wychodziło, bo w zasadzie wszystkich tych nazw, tak. Na które stawiał, nie przebiło się absolutnie żadne.
Nieraz coś ktoś mówi o Kazimierzu Malinowskim, ale...
No, Kazimierz Malinowski no to był, ale no, zawsze istniał właściwie u Dunina, tak. Poza Duninem myślę bardzo, a
tak.
Trochę nie było chyba w prozie, ale w poezji mi się zupełnie nie udało.
Czy on nie wydał dwóch książek Różyckiego?
Nie słyszę.
Czy Dunin Masowicz nie wydał dwóch książek Różyckiego? Mi się wydaje, że one wychodziły w
lampie. Różyckiego. No tak. No tak, ale on jakby nie był w jego stajni, wiesz. W tym sensie. Ale faktycznie z nazwisk, które on promował i on przy okazji forsował ten wzorzec wiersza koniecznie rymowanego i ci oczywiście poeci władali doskonale tym wierszem rymowanym. I tam w tej szkole Mazowiecza panował taki swoisty dogmatyzm. O właśnie, lubelscy sentymentaliści. No masz rację. I z kolei tutaj ten mechanizm, że ktoś promował, że ktoś walczył, też nie zdał egzaminu. No. Nie wprowadził tych nazwisk do ogólnopolskiego obiegu literackiego. Nie ma złotego środka, nie ma jakby recepty. Nie wiadomo, co nagle stanie się ważne, znane, jakby znaczące dla pokolenia czy dla naszych czasów. To, co czytałem, to taki głos ze środka lat 80., że ocieraliśmy się o coś większego. Historia literatury rozgrywała się na naszych oczach. W tej chwili się też rozgrywa, tylko że jesteśmy w środku, jeszcze nikt tego nie opisał. No dobrze, to ja już nie będę nudził, rozejdziemy się już, tak? Do domu z zasypanych śniegiem, tak? Czy jakie są plany? Nie będzie...